Chciałem z wami podzielić Słowem Bożym, no, które w zasadzie i w Nowym Testamencie jest zapisane, i w Starym Testamencie, ale zacznijmy od Nowego Testamentu. Jest Ewangelia Mateusza, rozdział 10, od wersetu 28. Będziemy czytali i 11 rozdział, jeszcze fragment też przeczytamy. Kochani, czytajmy strona 1039, Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwuwróbli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wzywa przed ludźmi i ja, którym mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie, ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. Kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych malutkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. A gdy Jezus skończył wydawanie poleceń 12 uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach ich. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział: idźcie, oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie: co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano: to ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę, powiadam wam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają, albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. To ma uszy, niechaj słucha. A do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku, wołają na swoich rówieśników i mówią: graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliśmy. Nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdu, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w Worze i Popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałyby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskie w dniu sądu, aniżeli tobie. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryte te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Kochani, w Starym Testamencie czytamy jeszcze taki fragment w księdze proroka Jeremiasza. Moglibyśmy więcej fragmentów czytać, bo one są bardzo budujące i wiele Pan chce nam powiedzieć do serc naszych, ale przeczytajmy może z księgi Jeremiasza, 42 rozdział, od 9 do 12 wersetu, kilka wersetów. 864 strona, 864. Księga Jeremiasza, 42 rozdział, od 9 wersetu. I rzekł do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela, do którego posłaliście mnie, abym przedstawił mu wasze błaganie. Jeżeli osiądziecie w tej ziemi na stałe, to odbuduję was i nie zburzę. Zasadzę was, a nie wyplenię, bo żałuję zła, które wam wyrządziłem. Nie bójcie się króla babilońskiego, którego tak się boicie. Nie bójcie się go, mówi Pan, gdyż ja jestem z wami, aby was wybawić i aby was wyrwać z jego ręki. I wyjednam dla was zmiłowanie, tak że on zmiłuje się nad wami i pozwoli wam wrócić do waszej ziemi. To było w sytuacji, kiedy naród izraelski był oblężony, kiedy naród izraelski został napadnięty przez Babilończyków, Asyryjczyków. I oni otoczyli ich, otoczyli Jeruzalem i no to były takie czasy, kiedy wrogowie zaczynali już wywozić z Izraela Izraelitów, kiedy ziemia zaczynała coraz to większej ilości miejsc być pusta, zwierzęta zaczynały zasiedlać tą ziemię. I kiedy coś takiego, takie słowo się słyszy, kiedy poprosili Jeremiasza, ta resztka, która w zasadzie w ziemi judzkiej została, kiedy przyszli do Jeremiasza i poprosili i powiedzieli tak: niechaj Pan, Twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść i powie, co mamy czynić. Nie wiedzieli już, co mają robić, jak mają postępować. I tutaj Bóg wypowiada takie wspaniałe słowa. Jeżeli osiądziecie w tej ziemi na stałe, to odbuduję was, nie zburzę, zasadzę was, nie wyplenię, bo żałuję zła, które wam wyrządziłem. Nie bójcie się króla babilońskiego, którego tak się boicie. Nie bójcie się go, mówi Pan, gdyż ja jestem z wami, aby was wybawić, aby was wyrwać z jego ręki i wyjednam dla was zmiłowanie, tak że on zmiłuje się nad wami i pozwoli wam wrócić do waszej ziemi. No co by to najbardziej pasowało powiedzieć? Alleluja, amen, prawda? Alleluja, amen. No Pan wziął nas wreszcie w swoją obronę, on nam dopomoże, on nas wyratuje. No naprawdę to już jest sytuacja bardzo pocieszająca dla nas. Czy Izraelici tak zrobili? Nie, tu jest powiedziane reakcja ich na te słowa jest taka. Rzekł Azariasz, syn Hozjasza, i Johanan, syn Kareacha, i wszyscy zuchwali oporni mężowie do Jeremiasza: kłamiesz, nie posłał cię Pan, nasz Bóg, z poleceniem nie idźcie do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przybysze. Kochani, Izraelici, w zasadzie Judejczycy już tylko, zareagowali w taki sposób, wiecie, pełen buntu. Jak to tak? Wiecie, jaka to była sytuacja? To była taka sytuacja. Izrael został podzielony na dwie części, na Izrael i na Judę. Juda to była mała garstka, ale kiedy z Egiptu wychodzili, to było ich ponad milion ludzi, prawda? Ponad milion ludzi. Jak wychodzili z Egiptu, żeby wrócić do ziemi obiecanej, żeby tam zamieszkać, żeby zaludnić tą ziemię. I w tym czasie naród izraelski rozrósł się do wielu milionów. Kochani, to był naprawdę dość spory naród, który podporządkował sobie wiele narodów okolicznych. Rozrośli się, naprawdę rozwinęli się. Ale kiedy Asyryjczycy napadają na Izraela, kiedy Asyryjczycy zaczynają wkraczać, to jest powiedziane w drugiej Księdze Królewskiej, 17 rozdziale, w 20 roku panowania Achaza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem, już podzielonym królestwem. W Samarii Ozeasz, syn Eli, a panował 9 lat. Czynił on to, co złe w oczach Pana. Kilka wersetów tylko przeczytam. Czynił on to, co złe w oczach Pana. Jednakże nie tak jak królowie izraelscy, którzy byli przed nim. Przeciwko niemu nadciągnął Salmanasar, król asyryjski. Ozeasz został jego lennikiem, płacił mu daniny. Jednak król asyryjski wykrył spisek Ozeasza polegający na tym, że wysłał on posłów do króla egipskiego i przestał płacić rokroczne daninę. Królowi asyryjskiemu kazał go król asyryjski pojmać, wtrącił go w kajdanach do więzienia, po czym król asyryjski najechał cały kraj, ruszył na Samarię i oblegał ją przez 3 lata. I w 9 roku panowania Ozeasza, króla asyryjskiego, zdobył Samarię, uprowadził całego Izraela do Asyrii i osadził ich tam w Halach i nad Haborem, rzeką Gozanu, i w miastach medyjskich. Nie ma Izraela. Najechał kraj, wywiózł wszystkich. Zupełnie wszystkich wywiózł. Wszystkich ludzi wywiózł. Na ten teren przywiózł innych ludzi z okolicznych terenów, podbite narody. Przywiózł tam, wymienił ludność. Uprowadził wszystkich. Izraela nie ma. Została tylko Juda. I kochani, czego Judejczycy, te w zasadzie dwa plemiona, które pozostały z Izraela, czego powinny się nauczyć? A co się stało z Izraelem i jaka nauka powinna wypływać dla Judejczyków? A tu jest powiedziane bardzo wyraźnie, a stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod władzy Faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów, a postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich oraz tych, jakie wyprowadzili królowie izraelscy. Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Bogu, swoim Bogu. Pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grobu warownego. I nastawiali sobie słupów i posągów Aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem. I spalali tam we wszystkich świątynkach na wyżynach kadzidła, jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli. Popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu. Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan, nie czyńcie tego. A chociaż Pan ich ostrzegał. Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów, mówiąc, zawróćcie ze swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przekazałem wam przez moje sługi proroków. Oni jednak nie słuchali i stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu Bogu swemu. Owszem, wzgardzili Jego ustawami, Jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnościami. I sami stali się marnością, jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali jak one. Odrzucili wszystkie przykazania Pana Boga swego i sporządzili sobie 2 odlewane cielce. Sporządzili sobie posąg Aszery i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służyli Baalowi. Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki, uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo, i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając go do gniewu. Oburzył się więc Pan bardzo na Izraela i odrzucił ich sprzed swego oblicza, tak iż pozostało tylko samo plemię Judy. Pozostało same plemię Judy. Czego plemię Judy powinno się nauczyć? Widząc, że wszystkie plemiona izraelskie zostały odrzucone, tylko plemię Judy zostało. Oczywiście Judejczycy teraz powinni już wiernie słuchać Boga, służyć Jemu, żyć po Bożemu, naprawdę szukać Bożego oblicza. I tu jesteśmy właśnie w tej sytuacji, kiedy Juda okazuje się być nieposłusznym Bogu i z tego wielomilionowego narodu, wiecie co zostaje? Plemię Judy, które już jest zdziesiątkowane i Nebukadnesar najeżdża, to już po Salmanasarze, późniejszy król Izraela już dawno nie ma. Judejczycy nadal robią dokładnie to samo i nie słuchają Boga. I dochodzi do tego, że najeżdża Nebukadnesar ziemię judzką, Jeruzalem, jest u drzwi Jeruzalemu i zaczyna uprowadzać mieszkańców Judy. Już mieszkańców Judy. I uprowadził 18 tysięcy, to jest pierwsze przesiedlenie opisane w II Królewskiej, 24 rozdział od 10 do 16, to co czytaliśmy. To jest ten czas, kiedy Nebukadnesar uprowadza pierwszą grupę ludzi z Judy i wtedy właśnie Pan, Bóg Wszechmogący popatrzył, zobaczył, że ci ludzie są tak pędzeni, bici tymi nachajami różnymi, tymi różnymi batami i popatrzył Pan na ten lud, który kiedyś był takim narodem naprawdę posłusznym Bogu. I co Bóg sobie pomyśla? A dobrze im tak, a jeszcze im dołożyć, pozabijać ich wszystkich. Nie, właśnie czytaliśmy. Bóg był zdjęty litością. Bóg był zdjęty litością. Popatrzył, że oni są tak poniewierani i żałował Bóg, że posyła ich w taką niewolę. I kiedy przyszli do Boga przez proroka Jeremiasza, aby zapytać Boga, co mamy czynić, Panie, co mamy czynić, żebyś ujął się za nami, żebyś nas obronił, to Bóg powiedział. No szkoda mi was, więc osiedlijcie się w tej ziemi, a król babiloński da wam wolność, będziecie się rozwijać, każdy z was będzie uprawiał swoją winnicę, no i zachowam was. Długo to trwało? Raptem kilka miesięcy, jak Izraelici się zbuntowali. W zasadzie już tylko to jedno plemię Judy zbuntowało się. Zbuntowało się przeciwko temu, co powiedział Pan, przeciwko temu, co Bóg ustanowił, postawił nad nimi tych, którzy mieli rządzić nimi, którzy mieli być poddanymi w zasadzie Chaldejczyków, Babilończyków, ale niemniej jednak Słowo Boże do nich było wypowiedziane i Bóg powiedział, pomimo tego, że oni poddani są Chaldejczykom, to ja zaopiekuję się wami, ja nad wami ich stawiam, żeby oni byli rzecznikami, żeby oni byli tymi, którzy porozumiewać się będą dla waszego dobra. Ja was będę błogosławił, ja wam dopomogę. Ale oni nie chcieli słuchać. Wiecie, jak się dalej to wszystko potoczyło? 7 roku panowania Nebukadnesara, Nebukadnesar znów najechał Judę, i uprowadził 3023 osoby. 3023 osoby. W 18 roku panowania swojego, 11 lat później, znowu Nebukadnesar najechał Judę i uprowadził 832 osoby. 832 osoby. A później, w 23 roku swojego panowania, 5 lat później, znowu najechał Judę i wywiózł z Judy 745 osób. Razem wywiózł 4600 osób i nie został nikt. Z wielomilionowego narodu nie został nikt. Tak jest napisane, że nie został nikt. Bo wiecie, niektórych ludzi nie liczyli wcale. Lud ubogi. Lud biedny, który nic nie posiadał, ich w ogóle nie liczyli. I zostało tam paru rolników, którzy troszkę ziemi uprawiali. Zostali, żeby tam te ziemie nie zostały całkiem zamieszkałe przez zwierzęta i nie przepędziły ludzi z tego terenu. Chociaż wcześniej na terenach Izraela jest powiedziane wyraźnie, że te ludy, które zostały sprowadzone przez Chaldejczyków i osiedlone na tych terenach izraelskich, po tych innych plemionach, były napadane przez lwy, dlatego że przyszli ze swoimi wierzeniami, ze swoimi religiami i nie oddawali czci Panu i Bogu Wszechmogącemu i Bóg nasłał na nich lwy i lwy ich rozszarpywały. Więc sprowadzili tam jednego z kapłanów, który został wywieziony z Samarii, żeby ich nauczyć oddawać cześć Bogu Wszechmogącemu. I nauczył te narody oddawać cześć Bogu Wszechmogącemu i oni oddawali cześć i Bogu Wszechmogącemu, i Aszerom, i wszelkim innym bogom, i Kemoszowi, i jakim tam innym bogom wymyślili sobie, oddawali cześć. Kochani, to o czym teraz mówimy jest taką rzeczywistością, która, moglibyśmy powiedzieć, nie współistnieje teraz w naszych czasach, prawda? No bo dzisiaj nie mamy takiego wielobóstwa w naszym kraju. No jak czytamy gdzieś tam, może w Afryce, gdzieś tam, może w Azji, w jakichś państwach odległych od nas, to tam jest wielobóstwo, tam mają te różne bożki, tam mają różne te figurki i inne takie rzeczy, które pomagają im oddawać cześć jakimś tam bogom. No ale u nas w kraju, no troszkę tam ludzie takie głupoty robią, że sobie tam te Buddy stawiają, inne jakieś tam figurki sobie stawiają. Powiedzmy, że niewiele to jest, jakiś tam znikomy procent, chociaż sami nie wiedzą, w co wchodzą. Kiedyś się przekonają, ale wtedy będzie za późno, ale to jest już zupełnie inna sprawa, o tym dzisiaj nie będę mówił. I moglibyśmy powiedzieć, no jak to nas, w jaki sposób to nas może dotyczyć? Izraelici to byli tacy jacyś bezbożni, dlatego Pan ich musiał z tej ziemi przeganiać, no bo przecież byli tacy nieposłuszni. Kochani, ja podam to na jednym takim ciekawym przykładzie. Jest opisany przykład w Starym Testamencie, nie będę już sięgał, żeby nie wiadomo ile nie czytać, ale wspomnę wam o tym, a wy czytacie Słowo Boże i wiecie, że jest coś takiego zapisane w Starym Testamencie. Otóż jest taka sytuacja opisana, kiedy naród izraelski, w zasadzie to już tylko plemię Judy, Judejczycy, zaczęli powracać do Boga, zaczęli to chyba za czasów Hiskiasza akurat było, zaczęli powracać do Boga, zaczęli szukać Bożego oblicza i wtedy właśnie ten król postanowił, że zniszczy pewnego bożka, który jest w Izraelu, który jest niewłaściwy i któremu cześć nie można oddawać. A mianowicie wiecie, jakiego bożka on zniszczył? On zniszczył węża wywyższonego na kiju, na palu. Węża wywyższonego na palu. A wiecie, kto tego węża tam zawiesił, miedzianego? Mojżesz. To co, Mojżesz był bałwochwalcą? Nie, nie. A kto Mojżeszowi kazał takiego miedzianego węża zrobić i na drzewie go przybić? Bóg, tak? No, czyli to Bóg chciał, żeby taki wąż miedziany był na krzyżu. Przepraszam, na palu. Na drągu. No, Bóg tak chciał, tak? No to czego Bóg teraz chce? Że Izraelici nadal przechowują tego miedzianego węża na tym palu, to coś złego w tym jest? No prawda, że nic, tak? No nic złego w tym nie jest. Także dobrze, że oni tam przechowują tego węża miedzianego, bo trzeba pamiętać o tym, że Bóg kiedyś kazał wywyższyć tego miedzianego węża i ludzie, którzy byli ukąszeni przez węże na pustyni, patrzyli na węża miedzianego jak? Z wiarą i byli uzdrowieni. No. I to wszystko się zgadza i to jest dobre i to jest naprawdę wspaniałe. I Bóg tak powiedział, więc ludzie tak uczynili. Czy coś złego uczynili? Powiedzieli, że ten wąż miedziany na tym palu, to nazywa się Nehusztan. I nazywa się Nehusztan i zaczęli czcić nie Boga, tylko zaczęli czcić węża miedzianego. Kochani, czy coś to ma wspólnego z nami? No może mieć coś wspólnego z nami. Wiecie, na czym to może polegać? To może polegać na tym, że powiesimy sobie krzyż, możemy powiedzieć, na krzyżu cierpiał Jezus Chrystus. I zaczynamy czcić nie Jezusa Chrystusa, tylko krzyż. Czy Jezus Chrystus chce, żebyśmy czcili krzyż? Czy Bóg Ojciec Wszechmogący chce, abyśmy czcili grób? Czy Jezus Chrystus chce, abyśmy naprawdę kawałki tego drewna z krzyża zaczynali czcić i je całować? Co Jezus Chrystus od nas chce? Żebyśmy byli posłuszni Bogu Wszechmogącemu. Jak byśmy sobie ten krzyż nie nazwali? Z jakiego wspaniałego drewna on by nie był zrobiony? Ile wieków by on nie przetrwał? To w całym chrześcijaństwie nie najważniejszy jest krzyż jako drewno. Tylko fakt, że na krzyżu wisiał Jezus Chrystus i wyjednał nam zbawienie. I dlatego słowo, które przeczytaliśmy, mówi do nas tak. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Jeżeli ktoś mnie przyjmie w swoim domu, to wiecie, że Boga przyjął? Mogę tak powiedzieć. A czy to oznacza, że ja jestem Bogiem? Nie. Na podstawie tego słowa. Kto ciebie przyjmuje, przyjmuje ciebie jako dziecko Boże, to przyjmuje samego Jezusa Chrystusa. Taka jest prawda. Kto przyjmuje tego, który mnie posłał, kto przyjmuje mnie, przyjmuje tego, który mnie posłał. Przyjmujesz Jezusa Chrystusa? I tu może zacząć się dyskusja, a czy Jezus Chrystus jest Bogiem, czy nie jest Bogiem, czy jest większym Bogiem, czy jest mniejszym Bogiem. Jezus Chrystus powiedział, mnie przyjmujesz, przyjmujesz mojego Ojca. Przyjmujesz wszechpotężnego Boga, Króla całego Wszechświata. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzymuje zapłatę proroka. Jeśli przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, przyjmuje sprawiedliwego nie jako kogoś, kogo należy skrytykować, komu należy wytknąć, że on też jest niesprawiedliwy, to jest ważne, kochani. Jeśli przyjmujesz kogoś, kto przychodzi do ciebie jako sprawiedliwy, przychodzi do ciebie na przykład, żeby ciebie napomnieć, to co robimy z człowiekiem, który przychodzi, żeby nas napomnieć? Co robimy, jak mówi nam, że coś nie tak robimy? No to trzeba przede wszystkim mu powiedzieć, a ty to jesteś lepszy? Lepszy jesteś? A wiesz, ile ty złego zrobiłeś? Jaka jest nasza reakcja, kochani? Zwróćmy na to uwagę, naprawdę, przeanalizujmy nasze życie. Jeżeli ktoś przychodzi w miłości, mówi, jako sprawiedliwy człowiek, czy z jakimś takim Bożym posłannictwem zwraca nam uwagę, to robisz nie tak, tamto robisz nie tak, no to pierwsza reakcja człowieka to jest bunt, prawda? Pierwsza reakcja człowieka to jest bunt. Jeśli ktoś przychodzi do nas z przyjemną sprawą, przynosi nam czekoladki, czy przynosi nam jakiś prezent, czy przychodzi z dobrym słowem, ty to jest naprawdę kumpel, ty jesteś naprawdę kolega, po ramieniu nas poklepi i daje nam przykłady, że jesteśmy tacy wspaniali. Jak się my wtedy czujemy? Czy mówimy, daj mi spokój, odczep się ode mnie, czego ty ode mnie chcesz, czy tak? Nie, prawda? Ale jeżeli ktoś przychodzi i chce nam coś powiedzieć, że nie tak, my jesteśmy odpowiednio nastawieni. Chcę się z tobą spotkać. A w zasadzie po co? Chciałbym zwrócić uwagę, że coś nie tak robisz. To my już jesteśmy nastawieni odpowiednio. Niech tylko przyjdzie. Czekam. Proszę bardzo. Siadamy sobie. Co chcesz? No proszę bardzo, co chcesz? A ty to jesteś niby lepszy. A co zrobiłeś w ubiegłym roku? A co zrobiłeś 10 lat temu? A co zrobiłeś 30 lat temu? Czy myślisz, że ja nie pamiętam tego? Dobrze pamiętam, nawet se zapisałem. Ty to niby lepszy. Przyszedłeś do mnie, żeby co? No. Jeżeli przyjmujesz sprawiedliwego jako sprawiedliwego, mówisz tak. Ty masz rację. Tak. To jest prawda. I teraz pomódź się razem ze mną, żeby mi Bóg pomógł z tego wyjść. No tak, zdaję sobie sprawę, rzeczywiście, jeśli nawet moja reakcja jest taka początkowa, wiecie, taki odruch, jak gorące to się cofam, prawda? No to jest chwila zastanowienia i zaczynamy naprawdę reagować. Chociaż nawet z początku, a co on mi będzie, ale później tak zaczynamy analizować, on ma rację. No co ja będę się tutaj kłócił, jak on ma rację? Dobrze. Przyjmujesz sprawiedliwego jako sprawiedliwego. A jaką zapłatę otrzymasz? Otrzymasz zapłatę sprawiedliwego. Jeśli będziesz tak reagować na napomnienia Boże, to otrzymasz zapłatę taką, jaką dostaje sprawiedliwy. Taką zapłatę dostaniesz. Bo reagujesz na Boże napomnienie. Judejczycy nie reagowali na Boże napomnienie. Bóg powiedział, słuchajcie, szkoda mi was, więc 3023 będzie uprowadzonych, a pozostali jeszcze zostaną. 832 zostanie i 745 zostanie, niech jeszcze pozostaną. I znów wysyła proroka, żeby ich napomnieć. Co oni z prorokiem robią? Wiecie, co oni z Jeremiaszem zrobili? Nawet to było już dziwne dla człowieka z Etiopii, który się temu przyglądał, dla temu ciemnoskóremu. Nie wypada tak robić prorokowi. Wrzucili go do starej studni, gdzie już wody nie było i tylko błoto było. Wrzucili go tam. I on ugrzązł w błocie i już był pewny, że jego życie już się zakończy. W zasadzie niewolnik, ciemnoskóry człowiek z Etiopii, przyszedł do króla, królu, czy można mi się upomnieć o proroka? Nie wypada tak prorokowi zrobić. Nie wypada tak potraktować proroka. Wiecie, jaka była Boża reakcja na to zachowanie się tego Ebed-Melecha, Etiopczyka? Że Bóg wtedy, kiedy Asyryjczycy już najechali i wszystkich uprowadzali, że Bóg powiedział do tego Etiopczyka, do Ebed-Melecha, powiedział, nie bój się, gdyż twoje życie zdobędziesz jako zdobycz. Nie bój się tych ludzi, których się boisz, bo ja sprawię, że będą do ciebie pozytywnie nastawieni. Nic ci nie grozi. Absolutnie nic ci nie grozi. Bóg go zachował. Wyjęli tego proroka ze studni. Wiecie, jak król potraktował słowa proroka, który spisał te wszystkie słowa na zwoju i przeczytał to przed ludem całym w świątyni? Nie było akurat przy tym króla, doniesiono królowi, ale w tym czasie prorok i ten pisarz Baruch schowali się. I zawołał król osobę, która by odczytała mu to pismo. I kiedy on tak czytał to pismo, a tam było dokładnie napisane, co Bóg zapowiada. Oczywiście, jeśli się upamiętają, to wszystko na nich nie przyjdzie. To wiecie, co król robił? Odcinał po kawałku już ten fragment odczytany i wrzucał to do kominka. Będzie cieplej. Będzie cieplej, bo to już jesień była. Odczytał następny fragment, on nożykiem do listów, taki specjalny nożyk do listów miał, tak sobie odciął i znów do kominka. Będzie cieplej. Wszyscy starci Izraela namawiali króla, królu, nie niść tego zwoju. Przeczytajmy go jeszcze raz, przeanalizujmy. Nie, nic z tych rzeczy. Aż wrzucił cały zwój do ognia, całkowicie, wszystko spłonęło. A kiedy wszystko spłonęło, powiedział, a teraz idźcie, złapcie Jeremiasza i Barucha i zabijcie ich. Oczywiście Bóg nie pozwolił, nie dopuścił do tego, aby to się stało. I wiecie, co z tym królem się stało? Przyszli Chaldejczycy i zabrali ich do Babilonu, uwięzili ich, oczy wyłupili i do końca życia już tam byli. Kochani, Słowo Boże nam mówi, abyśmy byli podatni na Boże wypowiedzi. Abyśmy byli podatni na to, co mówi do nas przez Pismo Święte. Abyśmy byli podatni na te rzeczy, z którymi Pan się do nas zwraca i chce nam uwagę zwrócić. Powie, słuchaj kochana, szkoda mi ciebie, że jesteś w takiej sytuacji, więc ja lituję się nad tobą i daję ci jeszcze jedną szansę. I jeszcze jedną szansę. Izraelowi nie była dana jedna szansa, raz nie skorzystali, na zawsze zostali odrzuceni. Wiecie, ile szans Bóg dawał Izraelowi? Jedną po drugiej. A kiedy wszyscy Izraelici i Judejczycy zostali uprowadzeni do Babilonu, to myślicie, że tam na zawsze już pozostali i Izrael się nigdy nie odrodził? Nie. Oni wrócili z Babilonu. Kiedy cesarstwo babilońskie upadło i kiedy Medopersowie zdobyli to cesarstwo i stworzyli nowe cesarstwo medoperskie i nastał Cyrus, jest powiedziane, że Bóg użył go jako swojego sługę i wysłał Nehemiasza, Ezdrasza i Nehemiasza, aby odbudowali Królestwo Izraelskie. I Cyrus ich wysłał, dał im pieniądze, dał im możliwości i następców po nim też ustanowił odpowiednich, żeby Izraelskie Królestwo zostało odbudowane. I zostało odbudowane. I ileś tam lat istniało. I myślicie, że już od tego czasu to już się nauczyli i byli naprawdę Bogu posłuszni? Nie byłoby Rzymian, którzy Królestwo Izraelskie rozbili kompletnie i rozgonili Izraelitów po całym świecie, do Rosji, do Polski, do Niemiec, do Ameryki, do Brazylii, do Australii, wszędzie, po całym świecie ich rozgonili. I Królestwo Izraelskie nie istniało. Już tym razem nie 400 lat, ale nie istniało 1000, ponad 1000 lat. I zostało odbudowane. Zostało odbudowane w 1948 roku. To już są nasze czasy. Może nie moje akurat, bo ja się w 55 dopiero urodziłem, ale to już są nasze czasy. Wojnę, która była na tamtych terenach w 66 roku, to już ja z wiadomości radiowych pamiętam. Kochani, dzieje się na naszych oczach historia. Konkretna historia dotycząca Izraela, który istniał od wielu, wielu lat. I przez cały czas Bóg ma z nimi problemy. Cały czas ma z nimi kłopoty. Ale zobaczcie, że przez tyle lat, przez tyle wieków, Bóg cały czas cierpi. Bóg cały czas jest zdjęty litością wobec tych ludzi. Wiecie, że tą samą litością Bóg jest zdjęty względem ciebie i mnie? A my możemy powiedzieć, a co, może my nie jesteśmy święci? Gdyby nie Boża świętość, to nie bylibyśmy. Ale kochani, stajemy się święci, jeśli pozostajemy w postawie pokornej wobec Boga. Jeśli pozostajemy w odpowiedniej postawie wobec Boga. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni. Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że my, jako wierzący ludzie, jako chrześcijanie, musimy się nauczyć chodzić Bożymi drogami. To oznacza, że my, jako dzieci Boże, nie możemy unikać jakichkolwiek obciążeń w tym świecie gwoli takiego radosnego przejścia sobie przez to życie w tym świecie. To nie chodzi o to, że my mamy ciągle być obciążeni, utrudzeni i ciągle mamy być sponiewierani. Nie, nie, to nie o tym mowa. Wiecie, o czym mówimy? Mówimy o tym, że mamy być posłuszni głosowi Bożemu. Wiecie, posłuszni głosowi Bożemu. My możemy dużo rzeczy tutaj przytaczać. Możemy mówić o czasach ostatecznych, o antychryście. Filmy są takie, można pooglądać sobie, prawda? O tych czasach ostatecznych. Albo o zabraniu kościoła. Left Behind, pozostawienie. Pozostawienie, taki film jest już nawet w 3 częściach. Jest tam, można sobie obejrzeć różne takie wydarzenia. Możemy zacząć się przejmować różnymi sprawami tymi. Nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Chciałem powiedzieć, kochani, że Jezus Chrystus w zasadzie od samego początku, jako Boży Syn, działa wśród ludzi. I to czy naród izraelski już był wybranym narodem spośród wszystkich narodów, czy jeszcze nie był wybranym? Czy teraz, kiedy jest Kościół Jezusa Chrystusa jako ciało Chrystusowe i możemy teraz powiedzieć, a Izrael to już jest nieważny, teraz się liczy tylko Kościół Jezusa Chrystusa. Jakie by to nie były czasy, to Boże przepisy nigdy się nie zmieniły, wiecie? One się nigdy nie zmieniły. Możemy powiedzieć, o, zanim naród izraelski był wybrany, to nie było Bożego prawa. Ludzie nie wiedzieli, jak żyć. Mogli sobie żyć, jak chcieli. Wiecie, kiedy ludzie wyszli z Arki razem z Noem, to wiecie, co tam jest powiedziane na przykład o składaniu ofiar i o spożywaniu mięsa zwierząt? Tam jest powiedziane, pamiętajcie, jedzcie zwierzęta, wszystko to zostało wam dane, żebyście to jedli, tylko nie jedzcie czego? Krwi zwierząt. Nie jedzcie krwi zwierząt. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że wtedy ludzie jedli krew, bo Bóg mówi, nie jedzcie, czyli ludzie musieli jeść. Kiedy naród izraelski był, było powiedziane w zakonie wyraźnie, żeby ludzie krwi nie jedli. I kiedy jest Kościół Jezusa Chrystusa i mówimy, że naród izraelski już się nie liczy, tylko Kościół Chrystusowy się liczy, tylko ciało Jezusa Chrystusa, to jest powiedziane w Dziejach Apostolskich, żeby ludzie krwi nie jedli. A jedzą ludzie krew? Jedzą. Widzicie, na czym to polega? Ja tylko jeden przykład dałem. Jeden. Ja nie mówię, że człowiek, który zje krew, od tego momentu trupem padnie, z nieba grom spadnie i go zabije. Ja nie mówię, że co takie rzeczy są. Izraelici też nie zostali od razu zniszczeni, bo coś tam nie tak zrobili. Bóg tylko mówi, wchodź w moje ślady, wchodź w moje słowo, zacznij przestrzegać moich przepisów, moje prawa. Chcę, żebyś żył według moich praw. Rób, co do ciebie mówię, inaczej mówiąc. Rób, co do ciebie mówię. Przychodzi sprawiedliwy, to przyjmij go jak sprawiedliwego. Przychodzi mój Syn, Jezus Chrystus, to przyjmij go jak Zbawiciela. Przyjmij go jak Króla, jak Pana, jak Boga. Przyjmij go. Postawa naszego życia musi być bardzo konkretna. Bardzo konkretna. Nie mówię, że od razu doskonali będziemy, ale... Zacznijmy niektóre rzeczy wreszcie w życiu wprowadzać. Nie ciągle na nowo to samo i ciągle na nowo to samo i ciągle z wielkim zdziwieniem, a to nie można? No nie można. Kochani, ludzie nieraz są zdziwieni, jak im mówimy, że 10 przykazań nie zostało przez Jezusa Chrystusa odwołanych. Co, nie zostało odwołane? Przecież jest łaska, a nie zakon. To znaczy co? Jak było powiedziane nie zabijaj, to teraz już można zabijać? Było powiedziane nie kradnij, to teraz już można kraść? Jak jest, było powiedziane nie cudzołóż, to teraz już można cudzołożyć? Tak? Ja nie zauważyłem, żeby Jezus Chrystus odwołał którekolwiek z przykazań. Powiedział, kochani, nieważne są już 10 przykazań. A może, 3 zachowajmy, 7 odwołuję. Nie. Nigdzie to nie jest powiedziane. I zanim zakon został ustanowiony, zanim przyszedł Mojżesz, to już w raju było powiedziane o tym, jak mają się ludzie zachowywać. Jak? Od wtedy już było wiadomo, jak się ludzie mają zachowywać. I do dzisiaj wiadomo, jak się ludzie mają zachowywać. Bo prawo Boże się wcale nie zmieniło. Bóg wczoraj, dziś, na jutro, na pojutrze i na zawsze jest ten sam. Bóg się wcale nie zmienia. Absolutnie się nie zmienia. Chociaż niektórzy ludzie Boga rysują jako takiego staruszka, dziadka z bródką taką białą, długą, który ledwie idzie, no bo Bóg to jest bardzo stary, tak? No słuchajcie, jak się całe wieki żyje, no to jaki trzeba być już starym? A wiecie, że jeśli chodzi o wiek, to dotyczy tylko życia cielesnego, ziemskiego. A jeśli chodzi o duchową istotę, jaką jest Bóg, to czas w ogóle nie istnieje. W ogóle nie istnieje. Czas jest tylko tobie, mnie potrzebny, żeby jakoś zorientować się w tej rzeczywistości. Bogu czas nie jest potrzebny do niczego. Dlatego rozmawiamy o tym, w którym to roku będzie przyjście Jezusa Chrystusa, powtórne przyjście. Kiedy będzie koniec świata? Kiedy? Kiedy? To z czasem jest związane. U Boga ten czas nie istnieje. Będzie wtedy, kiedy Bóg powie, starczy już. Już wystarczy, stop. I wtedy będzie. Nie w takim i w takim roku, bo Bóg postanowił, że to będzie w 2834 roku, tak w połowie mniej więcej w lipcu. Bóg powie, dosyć już. Dosyć już, już wystarczy. Już mam dość. Już jest kres. Ja zatrzymuję to wszystko. Jeśli Bóg chce zatrzymać, to może w każdej chwili zatrzymać. Jak trzeba było ziemię zatrzymać za czasów Jozłego, kiedy to Jozue miał dokończyć bitwę i co powiedział wtedy? Słońce, stop, zatrzymaj się. Ty śmieszny jakiś, no. Kochani, no powiedz do słońca, zatrzymaj się słońce. No to bzdury są, no. Jak może stanąć? Przecież to grawitacja i te inne rzeczy, to przecież to wszystko się zachwieje. To Ziemia poleci gdzieś w kosmos. A wiecie, że astronomowie stwierdzają, że rzeczywiście brakuje tych godzin? Astronomowie, badacze stwierdzają, że brakuje. Brakuje tych godzin, brakuje jeszcze za czasów Hiskiasza, co się cień cofnął na stopniach świątyni. Brakuje, brakuje, w astronomii brakuje, nie wiedzą, gdzie się podziało. Nie umieją tego wytłumaczyć. Brakuje tych godzin. Naukowcy to stwierdzają. My możemy mówić, o, dlaczego tak Ziemia dookoła Słońca krąży sobie? Ja się nieraz nad tym zastanawiam. Krąży sobie, wiecie dlaczego? Bo jest siła grawitacji. A ja się pytam, a dlaczego Księżyc nie ma grawitacji? Nie przyciąga nic. Księżyc nie ma grawitacji. A dlaczego Ziemia ma? Bo Bóg powiedział, umieszczam moją siłę tam. Biorę moją siłę, wy ją możecie sobie nazwać grawitacją, czy jak, umieszczam tam i to będzie krążyć. Moją siłę zabiorę, to wszystko się rozleci. Dlaczego to się trzyma? Bo Bóg powiedział. Dlaczego Kościół Jezusa Chrystusa jeszcze istnieje? Bo Bóg powiedział. Dlaczego jesteś dzieckiem Bożym? Bo Bóg powiedział. Czy wiesz, jak zależysz od Boga? Czy wiesz, jak ja zależę od Boga? Zależymy od Boga w całej pełni. Dlatego naprawdę bądźmy pokorni przed Bożym obliczem. Stańmy przed Jego obliczem jako naprawdę posłuszni Jemu, szukający Jego oblicza, szukający Bożej woli w naszym życiu, szukający wypełnienia się Bożego Słowa dla nas. Potrzebujemy naszego Boga. Naprawdę potrzebujemy naszego Boga. Dlatego bądźmy posłuszni i żyjmy według Jego Słowa. Oczywiście możemy to wszystko zlekceważyć i żyć tak, jak większość ludzi żyje. Ale też i kolej rzeczy będzie taka, jak tutaj jest powiedziane, jeśli chodzi o naród izraelski. Milionowy naród, a tak po trochę ich wywozili stamtąd. Najpierw całego Izraela, wszystkie pokolenia, tylko zostało jedno. Judy. A później 18 tysięcy i ostatnie 4600 wywieźli. Tylko dlatego, że nie chcieli szukać Bożego oblicza i woleli oddawać hołd stworzeniu, a nie Stwórcy. Stworzeniu. I dzisiaj ludzie szukają takich miejsc, czy takich magicznych przedmiotów, które będą miały jakąś taką nadprzyrodzoną moc, jak kiedyś wąż miedziany na tym drągu wywyższony. Szukają sobie takich magicznych przedmiotów, które by miały taką magiczną moc. Działają! To działa! A ja wam powiem, że działa tylko Bóg. I Boża jest tylko moc. I Boża jest tylko mądrość. I szukajmy tej Bożej mądrości. Bo Bóg nas obdarował rozumem, abyśmy byli mądrzy i wiedzieli, że Pan o wszystkim decyduje. Dlatego bądźmy błogosławieni i bądźmy wypełnieni Jego Duchem Świętym. Naprawdę szukajmy Jego oblicza. I niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi w swojej mocy i w Duchu swoim świętym.